Ostatnim razem, gdy głosiłem kazanie, wspomniałem, że studiowałem inżynierię chemiczną na uniwersytecie. Moja żona natomiast, Megan, ona studiowała historię. Na moich zajęciach nie omawialiśmy zbyt wiele historii, ale dzięki niej mogę uczyć się najważniejszych wydarzeń z dziejów świata. I kilka lat temu ona powiedziała mi fakt, który mnie zaskoczył. Opowiedziała mi, dlaczego tory kolejowe w Ameryce i w Europie mają tę samą szerokość. Standardowa szerokość torów kolejowych wynosi 1435 mm. To bardzo precyzyjna liczba. Dlaczego taką szerokość zastosowano w USA? Bo właśnie tak zbudowano w Anglii. I amerykańscy linii kolejowe budowali angielscy emigranci. Dlaczego Anglicy używali te szerokości? Bo ponieważ ci, którzy budowali koleje, korzystali tych samych narzędzi i sprzętu, co przy budowie wozów, które miały taki sam rozstaw osi. Dlaczego wozy miały właśnie taki rozstaw osi? Bo gdyby próbowano użyć innego, koła wozów ulegałyby uszkodzeniu na ówczesnych drogach Anglii. Te drogi miały bowiem kolejne właśnie o takie szerokości jak rozstaw osi. Kto więc budował te stare drogi, na których powstały kolejne? Pierwsze szlaki drogowe w Europie, w tym Polsce, zostały zbudowane przez cesarstwo rzymskie na potrzeby armii. Drogi te są używane po dziś dzień. A kolejne na tych drogach? Pierwsze ślady kolei pozostawiły rzymskie rydwany wojenne. Później po tych kolejnach musieli jeździć wszyscy inni, aby nie niszczyć kół swoich wozów. I rydwany były produkowane w Rzymie i wszystkie miały ten sam rozstaw kół. Dlaczego więc szerokość waszych torów kolejowych wynosi 1435 mm, ponieważ jest to szerokość dwóch zadów rzymskich koni wojennych. Proroctwa i obrazy zawarte w księdze Ezekiela są podobne do wszechobecnego wpływu rzymskich dróg. Dziś ta księga nie jest szeroko znana, ale jej echo rozbrzmiewa w wielu częściach Nowego Testamentu. W księdze Objawienia, zapisane przez apostoła Jana, znajdziemy co najmniej 19 odniesień do proroctw Ezekiela. Ezekiel przepowiada nowe przymierze, które zostały później wypełnione przez Chrystusa. A jeśli potrzebujecie zachęty, by zacząć czytać księgę Ezekiela, to znajdziecie tam wiele ciekawych opisów. Ezekiel leżał na jednym boku przez 430 dni. On robił dziwne rzeczy ze swoimi włosami. A przez pewien czas Bóg nawet kazał mu piec chleb na krowim łajnie. Dziś przeczytamy być może najbardziej zdumiewający obraz, jaki zobaczył Ezekiel. Wydarzenie w Dolinie Wyschłych Kości. Zacznijmy od przeczytania fragmentu z 37 rozdziału Księgi Ezekiela od wersetu pierwszego. Ręka Pana była nade mną i On wyprowadził mnie w duchu Pana i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Przeprowadził mnie obok nich dookoła, a oto było ich bardzo dużo na obszarze tej doliny, a oto były bardzo wyschłe. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Myślę, że dla Ezekiela było oczywiście, że Bóg zamierzał zrobić coś dziwnego i niewiarygodnego. Tak lub nie, byłoby nieodpowiednią opowiedzią dla Ezekiela. Powiedzenie nie pokazałoby, że on nie wierzył, że Bóg ma taką zdolność. Powiedzenie po prostu tak, oznaczałoby, że Ezekiel wiedział, jak taki czyn jest możliwy. Tak więc pod koniec wersetu trzeciego zauważamy, że Ezekiel opowiedział zarówno z wiarą, jak i pokorą. O Panie Boże, Ty wiesz. Ezekiel patrzy z samego środka tej doliny, gdzie wokół niego znajdują się kości. Jak długo już tam leżą? Tego nie wiemy. Czyje to kości? Tego również nie wiemy. Wiemy jednak, że te kości są martwe. Obecność kości świadczy o całkowitym rozkładzie życia. Myślę, że każdy z nas w trakcie edukacji usłyszał o przerażających i brutalnych bitwach, które pozostawiły niezliczone ciała na polu walki. Najwięcej ofiar w jednej bitwie na ziemi amerykańskie zanotowano podczas wojny secesyjnej w bitwie pod Gettysburgiem, gdzie zginęło ponad 7 tysięcy ludzi. Jak wiecie, Niemcy zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku i po 35 dniach walk zginęło 65 tysięcy polskich żołnierzy oraz niemal 60 tysięcy żołnierzy niemieckich i radzieckich. A bitwę pod Stalingradem, będącą punktem zwrotnym II wojny światowej, jest uznawana za jedną z najkrwawszych bitew w historii. Przez 7 miesięcy zginęło tam ponad 1 milion ludzi. W tych przypadkach, na szczęście, ciała podległych zostały pochowane, zanim pole bitwy mogło przypominać dolinę, w której stał Ezekiel. Ale wyobraźcie sobie, że stoicie pośród takiej cynerii. Tysiące, może miliony ludzkich kości. Beznadzieja, trwoga, żal. A Bóg mówi do was, czy te kości ożyją? Co byście opowiedzieli? W rzeczywistości ten scenariusz nie jest daleki od naszego. Apostoł Paweł mówi nam w 2 rozdziale w listu do Efezjan, że zanim człowiek doświadczy Bożej łaski i miłosierdzia, jest martwy, martwy w swoich upadkach. Każdego dnia chodzimy po środku doliny martwych, wyschłych kości. Pośród kości niewierzących członków rodziny, przyjaciół, współpracowników, rodaków i tak wielu ludzi na całym świecie. Dlatego zachęcam was, abyście rozważyli pytanie, które Bóg zadał Ezekielowi. Czy te kości ożyją? Nie mówmy po prostu tak, jakbyśmy mieli zdolność obdarzenia ich wiarą i skruchą, ani nie, jakby nie było żadnej nadziei. Opowiedzmy razem z Ezekielem. Panie Boże, Ty wiesz. Powtórzmy słowa Jezusa, kiedy powiedział, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Ale co dalej? Nasze następne pytanie może być podobnie do pytania Marii, gdy usłyszała, że pocznie syna. Jak to się stanie? Czytajmy dalej Boże instrukcje dla Ezekiela, począwszy od wersetu 4. Wtedy powiedział do mnie, prorokuj o tych kościach i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg do tych kości, oto sprawia, że wstąpi w was tchnienie i ożyjecie. Nałożę na was cięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem, oblękę was w skórę i włożę was tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Panem. W naszym kościele w grudniu głosimy kazanie o ludziach ze Starego Testamentu, których Bóg użył, aby zapowiedzieć przyjście obiecanego Chrystusa. I takie osoby nazywamy typami Chrystusa. To teologiczne określenie oznacza, że te kazania mają charakter typologiczny. Ale w codziennej rozmowie możemy powiedzieć, to trochę przypomina coś, co zrobił Jezus. Ale w tym fragmencie widzimy Ezekiela jako typ Chrystusa. Po pierwsze, w wersecie 3 i później w wersecie 11, Bóg nazywa Ezekiela synem człowieczym. W rzeczywistości Bóg zwraca się do Ezekiela 93 razy w tej księdze. Jest to także najczęstszy tytuł, jakim Jezus nazywa samego siebie. I autorzy Ewangelii odnotowali 82 przypadki, w których Jezus używa tego określenia. Więc dlaczego ten tytuł jest tak ważny? Tylko Jezus i Ezekiel są nazywani Synem Człowieczym. Ale spotykamy to określenie jeszcze raz w Biblii, w 7 rozdziale Księgi Daniela. Daniel ma wizję czterech bestii, symbolizujących cztery potężne królestwa, które jednak są niższe rangą w porównaniu z wiecznym królestwem Boga. Daniel widzi potem odwiecznego, którego możemy rozumieć jako Boga Ojca. I następnie bestia zostaje zabita, a jej władza odebrana. I wtedy Daniel zapisuje tę wizję. Widziałem też... Okej, nie ma. Jest okej. Czytam. Widziałem też w nocnym widzeniu. Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka. Przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Syn człowieka jest opisany jako ten, który przybywa na obłokach. Obłoki w Starym Testamencie najczęściej symbolizują samego Boga oraz Jego sąd. Z tego powodu Syn Człowieka w proroctwie Daniela jest istotą boską. Przywódcy religijni w czasach Jezusa również tak to interpretowali. Wiemy o tym, ponieważ kiedy Jezus odnosi to proroctwo do siebie, cytując Daniela, rozdzierają szaty i skazują go na śmierć, oskarżając o bluźnierstwo. Ale ten termin oznacza także człowieczeństwo Syna Człowieka. Ta konstrukcja, syn kogoś, zazwyczaj wskazuje na kogoś, kto jest reprezentantem większej grupy ludzi. W tym przypadku Syn Człowieka reprezentuje ludzkość, a zatem jest właściwe, aby Odwieczny powierzył mu władzę nad wszystkimi ludami, narodami i językami w wiecznym królestwie. Jeśli chodzi o Ezekiela, w przypadku tego proroka tytuł Syn Człowieczy nie ma boskiego elementu, gdy Bóg go tak nazywa. Bóg nie mówi, że Ezekiel jest Bogiem w tym samym sensie, w jakim Jezus używa tego terminu podczas przesłuchania przed przywódcami religijnymi. Ale podobnie jak Jezus, Ezekiel, stojąc pośród Doliny Wyschłych Kości, zostaje wezwany przez Boga Ojca, aby działał jako reprezentant całej ludzkości, pośrednik między martwymi a Bogiem, dawcą życia. Mając to na uwadze, przeczytajmy o niesamowitym widoku, jaki ujrzał Ezekiel tego dnia. W wersecie 7. Dobra. Prorokowałem więc, jak mi rozkazano. A gdy prorokowałem, powstał szum, a oto poruszenie. I kości zbliżyły się do siebie, kość do swojej kości. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich szczęgna, obrosły ciałem i skórę je powlekła z wierzchu, ale nie było w nich tchnienia. To jest Bóg, któremu służymy. Ten sam Bóg, który powiedział, niech się stanie światło. I stało się światło. Mojżesz podniósł laskę i Bóg rozdzielił morze. Izraelici krzyczeli, a Bóg zniszczył potężne mury Jerycha. Eliasz woła do Boga i on zesłał ogień z nieba. Na początku Bóg działał sam, aby stworzyć wszystko, bo nie było nikogo innego. Ale jak ciekawe jest to, że zwykle on wybiera swoich ludzi, aby dokonywać nadprzyrodzonych czynów. Nie inaczej jest w tej cenie. Bóg nie mówi, zobacz, co zaraz uczynię. Zamiast tego nakazuje Ezekielowi prorokować. Bóg nie pragnie być oddalony od swego ludu. Chce działać przez swój lud. Chcecie zobaczyć wielkie rzeczy? Jak mówi Jakub, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Nie bądźcie jak Izraelici u podnóża góry Synaj, którzy w strachu powiedzieli do Mojżesza, niech Bóg do nas nie mówi, byśmy nie pomarli. Bóg pragnie bliskości ze swoim ludem, ale Jego lud musi tego pragnąć. Jak Jezus mówi do zboru w Laodycei, oto stoję u drzwi i pukam. Nie jest to wezwanie dla niewierzących, aby otworzyły drzwi, lecz dla wierzących w kościele, aby otworzyli drzwi na prawdziwą wspólnotę z Nim. Uważajcie, bo Biblia mówi o zborze pełnym ludzi, którzy pozostawiają Jezus na zewnątrz, nie opowiadając na Jego pukanie. Bądźcie raczej jak Ezekiel. Mówcie, gdy Bóg mówi, abyście mówili. Działajcie posłusznie zgodnie z Jego objawioną wolą waszego życia. Obiecuję wam, że zobaczycie owoce swojego posłuszeństwa. Ezekiel prorokował, a mechanizm śmierci został odwrócony na jego oczach. Czy oglądaliście film Indiana Jones, Poszukiwacze zaginionej Arki? Tak? Jest tam scena pod koniec, kiedy naciści otwierają Arkę Przymierza, a twarze ludzi zaczynają się topić warstwę po warstwie. Tak? Zawsze, gdy czytam narrację o wyschłych kościach, myślę o tej scenie otwarzane w odwrotnym kierunku. Jestem pewien, że doświadczenie Ezekiela było o wiele bardziej niezwykłe niż to, co oferowało kino 80, ale właśnie tak to sobie wyobrażam. Więc scena zmienia się teraz. Zamiast kości Ezekiel widzi dolinę wypełnioną bezwładnymi ciałami. Prawdopodobnie bardziej przypominającą scenę bitewną, o której wcześniej wspomniałem. Ujrzał coś niesamowitego, cudownego. Ale jakie to ma znaczenie, czy stoimy pośród kości, czy martwych ciał? Dla człowieka sytuacja jest tak samo beznadziejna. Ale oczywiście Bóg nie skończył jeszcze swojego dzieła. W wersecie 9. I powiedział do mnie, prorokuj do wiatru, prorokuj, Synu Człowiecze, i powiedz do wiatru, tak mówi Pan Bóg, przyjdź od czterech wiatrów tknienia i powie na tych zabitych i niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi rozkazał, i wstąpiło w mnie tknienie i ożyły i stanęły na nogach bardzo, bardzo liczne wojsko. Teraz widać ten cud w pełnej okazałości. Śmierć została pokonana. Tak jak Pan ukształtował pierwszego człowieka z prochu ziemi i tknął w jego nozdrza, aby stał się żywą istotą, tak te kości nie leżą już martwe. To działanie jest dla Boga tak samo proste, jak dla nas klaśnięcie w dłonie czy mrugnięcie oczami. Ale Bóg jeszcze nie wyjaśnił Ezekielowi i nam znaczenie tego doświadczenia. Czytamy w wersecie 11. I powiedział do mnie, Synu Człowiecze, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią, nasze kości wyschły, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy zgubieni. Dlatego prorokuj, mów do nich, tak mówi Pan Bóg. Oto odwożę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela. I poznacie, że ja jestem Panem, kiedy odwłożę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu moje. Włożę w was mojego ducha i ożyjecie i odsadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i uczyniłem, mówi Pan. W czasie, gdy Ezekiel jest świadkiem tego cudu, Juda właśnie została zabrana do niewoli babilońskiej i żyje na wygnaniu. Jak wyschłe kości wydają się nie mieć nadziei na życie, tak Izrael jest bez nadziei. Nie mieszkają już w ziemi obiecanej. Nie mogą już składać ofiar za grzechy, ponieważ są odcięci od świątyni. Ale Bóg ogłasza, że to nie jest koniec. Tak, Izraelu, jesteś martwy z powodu twojego nieposłuszeństwa mojemu prawu, ale twoje nadzieje nie jest stracona, ponieważ ja, Pan, dotrzymuję moich obietnic. Twoje zbawienie nadejdzie nie dlatego, że na to zasługujesz, ale abyś poznał, że ja jestem Panem. W wersecie 14 obietnice dane Izraelowi zaczyna odnosić się także do nas dzisiaj. Bóg używa słów odnoszących się do nowego przymierza. Bóg przemówił przez Jeremiasza niedługo wcześniej, mówiąc: oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Jeremiasz prorokuje także, mówiąc: i dam im jedno serce i jedną drogę, aby bali się mnie przez wszystkie dni i zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serce moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. W rozdziale poprzedzającym dzisiejszego tekstu Bóg mówi do Ezekiela o przyszłości swojego ludzi. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Osobiście uważam, że Jezus odnosi się do tego fragmentu, kiedy mówi do Nikodema. On mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I później on mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A oto myślę, że Jezus odnosi się do ożywienia wyschłych kości, kiedy mówi następne: co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Widzicie tutaj paralele: ciało, duch, wiatr. Jezus trofuje Nikodema, ponieważ jako faryzeusz dobrze znał pisma, które wyraźnie prorokuje o nowym przymierzu zainicjowanym przez to, co Jezus nazywa nowym narodzeniem, a jednak Nikodem nie rozumie słów Jezusa. Chcę zakończyć, proponując wam dwa zastosowania. Jedno do wykorzystania wewnętrznie, a drugie zewnętrznie. Po pierwsze, do tych z was, którzy wierzą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz opamiętali za swoje grzechy, radujcie się w sercach, że macie przywilej życie w nowym przymierzu. Cieszcie się, że Duch suwerennego i niezmiennego Boga został w was włożony, abyście na końcu dni mogli żyć, a nie umierać. I po drugie, zachęcam was do rozpoznania doliny wyschłych kości, pośród której stoicie wy. Tak wiele dusz wciąż jest pozbawionych ożywczego tchnienia Bożego w swoim wnętrzu. Są wśród waszych przyjaciół, rodziny, współpracowników, sąsiadów w Gdańsku i w całym świecie. Idąc za przykładem Ezekiela, prorokujcie do kości. Niech Ewangelia płynie przez wasze usty i wasze czyny. Prorokujcie w stronę tych zagubionych dusz. Módlcie się, aby Pan tknął życie w tych umarłych, aby ich duchy zostały wskrzeszone, aby również oni mogli poznać, że On jest Panem i aby mieli życie wieczne z Nim. Na zakończenie, ciekawostka historyczna związana z rozstawem torów kolejowych. Zapomniałem zdjęcie, ale jeśli spojrzycie na zdjęcie amerykańskiego promu kosmicznego na wyrzutni, zauważycie dwa wielkie rakiety wspomagające przymocowane po bokach głównego zbiornika paliwa. Są one produkowane w fabryce w stanie Utah. Inżynierowie woleliby zrobić je nieco szerzej niż obecnie, ale rakiety muszą być transportowane koleją, a kolej przebiega przez tunel w górach. Tunel ten jest tylko trochę szerzej niż same tory, a wiemy, jak szerokie są tory. Tak więc cechy konstrukcyjne najbardziej zaawansowanego środka transportu na świecie zostały określone 2000 lat temu przez szerokość dwóch końskich zadów. Wiernie trwajcie w posłuszeństwie wobec naszego Pana i głoście prawdę tym, którzy jeszcze nie wierzą. Tak jak przy budowie pierwotnych, prymitywnych rzymskich dróg, w danej chwili może się wydawać, że nie robicie nic ważnego, nic trwałego, ale Pan może użyć wasze wierności, aby przynieść trwały wpływ, którego nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Módlmy się. Nasz ukochany Panie życia, dziękujemy Ci za obraz, który nam dałeś poprzez doświadczenie Ezekiela w Dolinie Wyschłych Kości. Nic wypełnione Twoim tknieniem nie może pozostać martwe. Dziękujemy Ci za napełnienie naszych dusz tym tknieniem, za tknięcie życia w nasze martwe serca. Pomóż nam teraz śmiało głosić dobrą nowinę o Chrystusie, aby przez naszą wierność i Twoją moc inni mogli doświadczyć skutków Twojego boskiego tknienia. W imię Twojego Syna Jezusa modlimy się. Amen.